Rozdział 5. Muszkieterowie króla i gwardziści pana kardynała. D'Artagnan nie miał w Paryżu żywej duszy znajomej. Stawił się więc na spotkanie z Athosem bez sekundanta. Miał zresztą zamiar niewzruszony wytłumaczyć się dzielnemu muszkieterowi przyzwoicie, lecz bez żadnej uległości. Lękał się rezultatu pojedynku, który zwykle bywa niemiły, gdy silny i młody ma za przeciwnika rannego, a zatem pozbawionego sił. Wtedy bowiem zwyciężony zmniejsza triumf nieprzyjaciela, zwycięzca zaś posądzony bywa o zbrodnię i fałszywą odwagę. Zresztą czytelnicy zauważyli zapewne, że D'Artagnan nie był człowiekiem pospolitym. Powtarzając więc sobie, że nie uniknie śmierci, nie był wszelako zrezygnowany zejść z tego świata jak baranek, czemu inny na jego miejscu, z mniejszym zasobem odwagi, poddałby się niezawodnie. Rozważał charaktery tych, z którymi miał stanąć do walki, i położenie przedstawiło mu się jaśniej. Dzięki szlachetnemu tłumaczeniu miał nadzieję zyskać w Athosie przyjaciela. Jego pańska i wyniosła postawa mocno mu przypadła do serca. Cieszył się na myśl nastraszenia Portosa wypadkiem z szarfą, bo jeżeli nie będzie od razu zabity, rozgłosi to powszechnie, a zręczne i składne opowiadanie może tamtego okryć śmiesznością. Wreszcie skryty Aramis nie przejmował go strachem i w przypuszczeniu nawet, że z nim odbędzie pojedynek, obiecywał sobie płatnąć go przez twarz, jak Cezar zalecał żołnierzom zrobić z Pompejuszem, aby zniweczyć na zawsze tę piękność, o którą był tak zazdrosny. W duszy D'Artagnana tkwiło niezłomne postanowienie wszczepione radami ojca. Nikomu nie przepuścić, od nikogo nic nie znieść, prócz od króla, kardynała i pana de Treville. Leciał więc jak na skrzydłach w stronę karmelitów bosych, których klasztor był budynkiem bez okien, a otaczało go tylko zeschłe błonie. Był tu punkt spotkania i pojedynków ludzi nie mających czasu do stracenia. Kiedy mógł już objąć okiem błonia roztaczające się u stóp klasztoru, ujrzał Athosa oczekującego tam od 5 minut, a zegar właśnie wydzwaniał południe. Był zatem słowny jak Samarytanka i najsurowiej przestrzegający warunków pojedynkowych, nie miałby mu nic do zarzucenia. Athos, któremu rana dopiekała straszliwie, choć była świeżo opatrzona przez chirurga pana de Treville, siedział na kamieniu przydrożnym z tą dystynkcją i spokojem pełnym godności, jakiego nie odstępowały nigdy. Na widok D'Artagnana powstał i z grzecznością postąpił kilka kroków ku niemu. Ten zaś szedł ku przeciwnikowi z kapeluszem w ręce, pióro od niego wlokąc po ziemi. Panie, rzekł Athos, zawiadomiłem moich dwóch przyjaciół, którzy będą służyć za świadków, lecz jeszcze ich nie widać. Dziwi mnie to, bo nie mają zwyczaju się spóźniać.
Ja sekundantów nie mam, odparł D'Artagnan. Wczoraj dopiero przybyłem do Paryża i nikogo tu nie znam, prócz pana de Treville.
A polecony mu zostałem przez mojego ojca, który ma zaszczyt liczyć się do jego przyjaciół. Athos się zamyślił.
I nikogo pan nie znasz, prócz pana de Treville?
Zapytał. Tak, panie, nikogo. No to jeżeli cię zabiję, kończył Athos, raczej mówiąc do siebie niż do D'Artagnana, jeżeli cię zabiję, mogę wyglądać na pożerającego dzieci. O, niezupełnie, mój panie, odparł z dumnym ukłonem D'Artagnan. Niezupełnie, skoro mnie zaszczycasz dobywaniem szpady pomimo rany, która niemało ci musi zawadzać. O, i bardzo zawadza, na honor. I przyznać muszę, żeś mi piekielnego narobił bólu, ale to mniejsza. Lewej użyję ręki, jak zwykle to czynię w takich razach. Nie myśl wcale, abym ci ustępstwo robił. Ja zarówno obydwiema władam rękami. To może być dla pana nawet niekorzystne, bo mańkut dla nieprzyzwyczajonych osób bywa niebezpieczny. Żałuję nawet, iż wcześniej nie uprzedziłem pana o tym.
Doprawdy, odrzekł z ukłonem D'Artagnan.
Jesteś pan tak rycersko grzeczny, iż nie wiem, jak mam ci być za to wdzięczny. Zawstydzasz mnie pan, odparł Athos z miną pańską. Mówmy o czym innym, proszę, jeżeli ci się podoba. Ach, do licha, toż mi bólu narobił, aż pali mnie to ramię. Jeżeli pan pozwolisz, zaczął nieśmiało D'Artagnan. Co takiego? Mam cudowny balsam na rany, balsam, który dała mi moja matka, a którego efekty wypróbowałem już na sobie. Więc cóż? Więc pewny jestem, iż za 3 dni najdalej byłbyś pan wyleczony zupełnie, a wtedy, panie, za honor sobie poczytam służyć ci w każdej chwili. D'Artagnan wypowiedział to z prostotą czyniącą mu zaszczyt, bez ujmy dla jego odwagi. Doprawdy, odrzekł Athos. Podoba mi się ta propozycja, nie dlatego, abym ją miał przyjąć, lecz że o mile czuć ją szlachcicem. Tak przemawiali i postępowali owidzielni rycerze z czasów Karola Wielkiego, których dzisiejsi winni brać sobie za wzór. Niestety, to nie czasy wielkiego monarchy, tylko kardynała. Za 3 dni rozgłoszono by już naszą tajemnicę, choćby najściślej była zachowana, wiedziano by, mówię, że bić się zamierzamy i przeszkodzono by temu. Lecz cóż to, czy już nie przyjdą te włóczęgi?
Jeżeli panu pilno, odezwał się D'Artagnan z tą samą prostotą, z jaką proponował przed chwilą odłożenie na 3 dni pojedynku, jeżeli panu pilno i życzysz sobie załatwić się ze mną zaraz, nie krępuj się, proszę.
I to mi się bardzo podoba,
rzekł Athos z wyrazem twarzy okazującym zadowolenie.
Tak się nie odzywa półgłówek, tylko człowiek mężnego serca potrafi tak mówić. Przepadam za ludźmi takiego usposobienia jak pańskie i jeżeli nie pozabijamy się teraz, będę miał prawdziwą przyjemność rozmawiać z panem później. Zaczekajmy na tych panów, proszę, nie brak mi czasu, a przynajmniej wszystko odbędzie się prawidłowo.
A, otóż jeden z nich!
W głębi ulicy Wujira ukazał się olbrzymi Porthos.
Jak to? Zawołał D'Artagnan.
Porthos jest pana świadkiem?
Tak. Czyś pan temu nie rad?
Bynajmniej.
Ot, jest i drugi.
D'Artagnan obejrzał się i poznał Aramisa.
Jak to?
Wykrzyknął z jeszcze większym zdziwieniem.
To drugim świadkiem jest Aramis?
A naturalnie, alboż kto kiedy widział, abyśmy razem nie byli. A to Porthos i Aramis to trzej nierozłączni, jak nas nazywają wszędzie. Pan jednak, co przybywasz z Honolulu czy z Kochinchiny?
Starp, poprawił go D'Artagnan.
Wolno panu nie znać tych szczegółów,
dokończył Athos. Na honor, odrzekł D'Artagnan. Nazwano was znakomicie, moi panowie, jeżeli przygoda moja nabędzie rozgłosu, przekona, że w związku waszym nie brak wam łączności. Porthos nadszedł tymczasem i ręką powitał Athosa. Obejrzawszy się następnie na D'Artagnana, stanął zdziwiony. Dodajmy nawiasem, iż szarfę zmienił i był bez płaszcza.
A co do takiego?
Zapytał.
Z tym panem właśnie mam się potykać, rzekł Athos, wskazując z ukłonem D'Artagnana. Ależ ja się biję z nim, odparł Porthos. Ja również z tym panem mam się pojedynkować,
odezwał się Aramis, dochodząc do miejsca.
Lecz dopiero o 2,
z zimną krwią zauważył D'Artagnan.
Ale o co się bijesz, Athosie?
Zagadnął Aramis.
Na honor, nie wiem tak bardzo. W ramię mnie uraził. A ty, Porthosie? Bije się, bo się bije,
odparł Porthos, czerwieniąc się. Baczny na wszystko Athos podchwycił złośliwy uśmiech na ustach Gaskończyka.
Mieliśmy sprzeczkę o ubranie, wtrącił młodzieniec.
A ty, Aramisie?
Pytał dalej Athos.
Ja biję się o teologię,
odrzekł Aramis, spoglądając prosząco na D'Artagnana, by zachował w tajemnicy powód pojedynku. Athos dostrzegł drugi uśmiech D'Artagnana.
Doprawdy,
podchwycił Athos.
Tak, nie mogliśmy się zgodzić na pewien ustęp ze świętego Augustyna,
odezwał się Gaskończyk.
Widocznie sztuka z niego nie głupia,
mruknął Athos.
A teraz, panowie, skoroście się zebrali, rzekł D'Artagnan, niech mi będzie wolno wytłumaczyć się wam.
Na słowo wytłumaczyć chmura przemknęła po czole Athosa, uśmiech wzgardliwy po ustach Porthosa, a przeczące skinienie było odpowiedzią Aramisa.
Nie rozumiecie mnie, panowie,
rzekł D'Artagnan, podnosząc głowę, a na jego oblicze padły promienie słoneczne, złocąc jego szlachetne i śmiałe rysy. Pragnę się wytłumaczyć na wypadek, jeżeli nie będę w możności wszystkim trzem spłacić mego długu. Pierwszemu bowiem panu Athosowi służy prawo zabicia mnie, a to odbiera dużo wartości zadaniu pana Porthosa, a twoje, panie Aramisie, nieledwie niweczy zupełnie. A teraz powtarzam, wybaczcie mi, panowie, ale to tylko jedynie i baczność.
Z tymi słowami, ruchem najpyszniej rycerskim, D'Artagnan wydobył szpadę.
Krew wrzątkiem uderzyła mu do głowy i w chwili tej rzuciłby się był na cały zastęp muszkieterów z taką samą odwagą jak na tych trzech obecnie. Było już trochę z południa. Słońce dobiegało do zenitu, a miejsce wybrane na pojedynek zostało wystawione na jego palące promienie.
Piekielnie gorąco, rzekł Athos, dobywając szpady. Nie chciałbym jednak zdejmować kaftana, gdyż czuję w tej chwili, iż rana mi się krwawi, a pragnę nie sprawić panu przykrości widokiem krwi dobytej nie twoim żelazem.
To prawda,
odrzekł D'Artagnan. A czy dobyta byłaby przeze mnie, czy przez kogo innego, zawsze z prawdziwym żalem będę patrzeć na krew tak dzielnego szlachcica, więc i ja będę się bić w kaftanie.
Dalej, no, dalej, odezwał się Porthos. Dosyć już tych grzeczności. Pomyślcie, że czekamy na naszą kolej.
Sam za siebie mów, Porthosie, kiedy masz się tak grubiańsko odzywać, przerwał Aramis. Co do mnie, słowa tych panów uważam za właściwe i godne takich szlachetnych ludzi jak oni.
Służę panu, odrzekł Athos, zasłaniając się szpadą.
Jestem na rozkazy, odparł D'Artagnan, krzyżując swoją.
Zaledwie dwa rapiery zetknęły się ze szczękiem, gdy oddział gwardii jego eminencji pod dowództwem pana de Gisac ukazał się spoza węgła klasztoru.
Gwardziści kardynalscy, krzyknęli jednocześnie Porthos i Aramis. Panowie, szpady do pochwy, panowie!
Lecz było już za późno. Dwaj walczący widziani byli w postawie nie pozostawiającej żadnej wątpliwości o ich zamiarach wojowniczych. Hola! Krzyknął Gisac, zbliżając się do nich i dając żołnierzom swoim znak, aby uczynili to samo. Hola, panowie muszkietery, bijecie się tutaj? A zakaz? Cóż mi na to powiecie?
O, bardzo szlachetni jesteście, panowie gwardziści,
odrzekł Athos pełen skrytej nienawiści, bo Gisac był najpierwszym z tych, którzy go atakowali w przeddzień. My, gdybyśmy was widzieli bijących się, zaręczam, iż nie przeszkadzalibyśmy wam bynajmniej. Zostawcie więc swobodę, a będziecie mieli przyjemność, nie doznając żadnego trudu.
Panowie, odparł Gisac,
z żalem muszę wam oświadczyć, iż to rzecz niemożliwa do spełnienia. Obowiązek przede wszystkim. Szpady do pochwy, jeżeli łaska, i proszę za nami.
Panie, odezwał się Aramis, przedrzeźniając Gisaca, z wielką przyjemnością poszlibyśmy za waszą uprzejmą radą, gdyby to od nas zależało, ale niestety to niemożliwe.
Pan de Treville zabronił nam tego.
Idźcie więc w swoją drogę, to będzie dla was najlepiej.
Drwiny te doprowadziły Gisaca do rozpaczy.
Siłą was zaprowadzimy ze sobą, skoro nie chcecie nas słuchać.
Pięciu ich jest, rzekł półgłosem Athos, a nas tylko trzech. Znowu będziemy pobici i trzeba nam będzie życie tu położyć, bo oświadczam, że jeśli zostaniemy pokonani, nie pokaże się kapitanowi na oczy.
Athos, Porthos i Aramis zbliżyli się do siebie w chwili, gdy Gisac ustawiał swych żołnierzy w szeregu.
Chwila ta wystarczyła D'Artagnanowi do namysłu, że nastręczała mu się jedna ze sposobności stanowiących o życiu człowieka. Należało więc uczynić wybór między królem i kardynałem i należało w nim wytrwać. Bić się znaczyło to nie słuchać prawa, narażać głowę. Znaczyło to na samym wstępie zrobić sobie nieprzyjaciela z ministra, potężniejszego nawet niż sam król. Wszystko to przewidywał młodzieniec, dodajmy jednak na pochwałę jego, iż nie zawahał się ani na chwilę. I rzekł, zwracając się do Athosa i jego przyjaciół. Panowie, pozwólcie mi w słowach waszych małą uczynić poprawkę. Powiedzieliście, że trzej tylko jesteście, a mnie się wydaje, iż nas jest tutaj czterech.
Przecież pan nie należysz do naszych, zauważył Porthos.
To prawda, odrzekł D'Artagnan, ale jeżeli nie ubiorę, to duszą do was należę. Czuję to, iż serce mam muszkieterskie i ono pociąga mnie do was.
Na bok, młodzieńcze, wrzasnął Gisac, który po ruchach i wyrazie twarzy odgadywał zamiary D'Artagnana. Pozwalam ci się oddalić. Uciekaj, pókiś cały.
D'Artagnan ani drgnął.
Dzielny chłopiec z ciebie, powiedział Athos, ściskając mu rękę.
No, dalej, wołał Gisac.
Athos, Porthos i Aramis spojrzeli na młodzieńca. Wszystkim trzem tkwiła w myśli młodość D'Artagnana i lękali się jego braku doświadczenia.
I tak trzech by nas tylko było, z których jeden ranny, bo to dziecko jeszcze, mówił Athos. Pomimo to powiedzą, iż było nas czterech.
Tak, lecz cofać się, odpowiedział Porthos.
Trudno, dodał Athos. D'Artagnan zrozumiał ich wahanie.
W każdym razie wypróbujcie mnie, panowie, a przysięgam wam na moją cześć, że jeżeli będziemy zwyciężeni, nie ruszę się z tego miejsca.
Jak się nazywasz, mój zuchu?
Zapytał Athos.
D'Artagnan.
Dalejże, Athos, Porthos, Aramis i D'Artagnan naprzód, krzyknął Athos.
I cóż, panowie, czy usłuchacie mnie?
Zawołał po raz trzeci Gisac.
Stało się, panowie, rzekł Athos.
Cóż więc zamierzacie uczynić?
Pytał Gisac.
Będziemy mieli zaszczyt przystąpić z wami do walki, odpowiedział Aramis, jedną ręką unosząc kapelusz, drugą wyciągając szpadę.
A, opieracie się więc, krzyknął Gizak.
Do licha. To pana dziwi?
Po czym dziewięciu walczących rzuciło się na siebie z wściekłością nieprzekraczającą jednak zasad szermierki. Athos wybrał niejakiego Cahusaca, ulubieńca kardynalskiego. Porthos miał Bicarata. Aramis znalazł się wobec dwóch przeciwników. D'Artagnan zaś padł na samego Gizaka. Serce młodego Gaskończyka biło jak młotem. Zdawało się, że rozsadzi mu piersi. Nie ze strachu, broń Boże. Nie było go tam ani cienia. Lecz dlatego, że w męstwie nie chciał się okazać od innych gorszy. Bił się jak rozjuszony tygrys ze wszystkich stron, napastując przeciwnika i zmieniając kilkakrotnie pozycję. Gizak był mistrzem w tej sztuce, bo dużo już praktykował. Jednak trudnym zadaniem była dla niego obrona przed przeciwnikiem, który zręczny i rzutki zmieniał co chwila metodę, napadając prawie ze wszystkich stron jednocześnie, a sam zasłaniając się jak człowiek, który ma najwyższą cześć dla swojej skóry. Walka ta doprowadziła Gizaka do utraty cierpliwości. Wściekłość go ogarnęła, iż ten, którego za dzieciaka uważał, trzyma go w szachu. Zaperzony więc zaczął popełniać błędy. D'Artagnan zaś w braku doświadczenia posiadał głęboką teorię i przeto jeszcze zwinniej się sprawiał. Gizak, chcąc raz już skończyć, wymierzył od dołu straszny cios przeciwnikowi. Ten natychmiast się zasłonił i w chwili, gdy Gizak prostował się, przemknął pod szpadą jego jak wąż i na wylot go przebił. Gizak runął jak kłoda. Wtedy D'Artagnan szybkim i niespokojnym wzrokiem objął pole walki. Aramis zabił już jednego ze swoich przeciwników, lecz drugi ostro nań nacierał. Położenie jego nie było niebezpieczne, mógł się bowiem obronić. Bicarat i Porthos szpikowali się wzajemnie. Porthos dostał pchnięcie w ramię, a Bicarat w udo. Ponieważ jednak ani jedna, ani druga rana nie była głęboka, coraz zajadlej napadali na siebie. Ale Athos, raniony na nowo przez Cahusaca, okrywał się coraz większą bladością, chociaż się ani na krok nie cofnął z miejsca. Przełożył tylko broń do innej ręki, z równą zręcznością władając lewą. Według praw pojedynkowych z tamtej epoki D'Artagnan mógł jednemu z nich przyjść z pomocą i gdy szukał oczami, którego z towarzyszy wypadałoby wesprzeć, pochwycił spojrzenie Athosa, a było ono zadziwiająco wymowne. Athos wolałby umrzeć, niż zawołać o pomoc. Mógł jednak patrzeć, a spojrzeniem tym żądał poparcia. Odgadł to D'Artagnan i dopadł z boku Cahusaca, krzycząc strasznym głosem. Ze mną teraz sprawa. Zabiję cię, panie gwardzisto! Cahusac odwrócił się w sam czas. Athos, którego podtrzymywała jedynie niezrównana odwaga, upadł na jedno kolano.
Na rany boskie, nie zabijaj go, młodzieńcze, błagam! Wołał na D'Artagnana. Mam ja dawną sprawę z nim do załatwienia, jak się tylko wygoję. Rozbrój go tylko, wytrąć mu szpadę. O tak, dobrze, wyśmienicie.
Ten okrzyk Athosa spowodował wytrącenie szpady z ręki Cahusaca. Wyrzucona w powietrze padła o jakieś 20 kroków. D'Artagnan i Cahusac razem rzucili się, aby ją pochwycić, lecz zwinniejszy D'Artagnan pierwszy postawił na niej nogę. Cahusac poskoczył do gwardzisty zabitego przez Aramisa, wyrwał mu rapier i powracał, aby na nowo rozpocząć walkę z D'Artagnanem. Jednak na drodze spotkał Athosa, który w tej przerwie miał już czas trochę odetchnąć i w obawie, aby D'Artagnan nie zabił wroga, sam stanął przed nim do walki. D'Artagnan pojął, iż ściągnąłby na siebie niezadowolenie Athosa, gdyby zechciał mu przeszkodzić. Stało się też, że zaledwie w kilka sekund Cahusac padł z gardłem przeszytym szpadą. Jednocześnie Aramis przyłożył koniec szpady do piersi leżącego na ziemi przeciwnika, zmuszając go do poddania się. Pozostawał jeszcze Porthos i Bicarat. Porthos podrwiwał zawzięcie, zapytując Bicarata, która mogła być godzina, i winszował mu oddziału, który jego brat dostał w pułku Nawarry. Tymi drwinkami jednak niewiele udało mu się wskórać, bowiem Bicarat należał do tych żelaznych ludzi, którym ręka opada, lecz tylko po śmierci. Należało wszakże położyć temu kres. Lada chwila patrol mógł nadciągnąć i zabrać walczących, rannych i całych, zarówno królewskich, jak i kardynalskich. Athos, Aramis i D'Artagnan otoczyli Bicarata, wzywając go, aby się poddał. Jakkolwiek jeden na czterech i z udem przebitym szpadą Bicarat nie myślał ustąpić. Był on jak D'Artagnan, Gaskończykiem. Udawał głuchego, a śmiejąc się i zasłaniając żwawo, znalazł nawet czas, aby końcem szpady wskazać miejsce na ziemi. — Tu! — rzekł, parodiując ustęp bibliny. — Tu umrze Bicarat. Sam jeden przeciw wszystkim. — Ależ czterech ich jest przeciw tobie jednemu! — zawołał Cahusac, Skończ raz. Rozkazuję ci.
O, rozkazujesz to rzecz inna, odrzekł Bikarat. Jako swemu brygadierowi winienem ci posłuszeństwo.
I uskoczywszy w tył, złamał na kolanie szpadę, kawałki przerzucił przez mur klasztorny i skrzyżowawszy ręce na piersiach, zagwizdał piosnkę gwardzistów kardynalskich. Waleczność wzbudza szacunek nawet w nieprzyjacielu. Muszkieterowie pokłonili się Bikaratowi szpadami i włożyli je do pochwy. To samo uczynił D'Artagnan, następnie z pomocą Bikarata, który jeden tylko ze wszystkich kardynalskich gwardzistów trzymał się na nogach, zaniósł pod bramę klasztorną Gizaka, Kejsaka i tego z przeciwników Aramisa, który tylko był ranny. Czwarty, jak wiadomo, już nie żył. Złożywszy ich tam, uderzyli w dzwon klasztorny, zebrawszy 4 szpady na 5 i upojeni radością podążyli do pałacu pana de Treville. Szli tak, splutłszy się ramionami, zajmując całą szerokość ulicy i pociągając za sobą każdego napotkanego muszkietera, tak, że w końcu orszak ten zmienił się w pochód triumfalny. Serce D'Artagnana rozpływało się z rozkoszy, szedł pomiędzy Athosem i Portosem, ściskając ich czule.
Choć nie jestem jeszcze muszkieterem, powiedział do nowych przyjaciół, przystąpiwszy próg pałacu pana de Trevelyan, ale zostałem przyjęty na praktykanta, nieprawdaż?